Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Poniedziałek wielkanocny. Z Dziejów Apostolskich. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił ich: witajcie. Siostry i bracia, jesteśmy w trakcie oktawy Wielkiej Nocy. Tak naprawdę to, co się wydarzyło, tę szczególną, najświętszą noc, w Wielką Noc, kiedy każdy z nas doświadczył osobistego uwolnienia ze śmierci, wyrwania nas z każdego grzechu, z każdej słabości, z każdego przekleństwa, z tego wszystkiego, co przygotował dla nas demon, z tego braku zaufania wobec Boga, doświadczyliśmy wyrwania przez Jezusa, doświadczyliśmy wskrzeszenia, doświadczamy nowego życia. Kościół jest tak rozradowany, że mamy niedzielę wielkanocną, poniedziałek wielkanocny, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę i potem kolejny tydzień, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Cały czas świętujemy Wielkanoc. Nie da się tej tajemnicy pomieścić tylko w kilku godzinach liturgii albo nawet w jednej oktawie, w tych 8 dniach. To jest coś, co przekracza wszelkie myślenie, to jest coś, co przekracza naszą możliwość poznania. I rzeczywiście o tym dziś słyszymy przede wszystkim w liturgii słowa. Zacznijmy od Ewangelii, ponieważ czytanie z Dziejów Apostolskich, jak doskonale wiemy, jest czytaniem już późniejszym, jest tekstem późniejszym, odwołuje się do chwili Pięćdziesiątnicy. A zatem 28 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, wersety od 8 do 15. Kobiety, które spotkały anioła, słyszeliśmy o tym wczoraj, zajrzały do grobu, zobaczyły, że ta ciemność, ten lęk, ta rozpacz nie może już mieć miejsca, ponieważ grób jest autentycznie pusty i anioł siedzący na kamieniu przed grobem jest niesamowicie spokojny, ponieważ wie, że śmierć została pokonana, że jest ktoś, kto złożył ofiarę i kto odkupił każdego z nas z niewoli diabła, kto zapłacił taką cenę, że demon nie może nas już trzymać na uwięzi, nie może nas zniewalać. Anioł to wie. I dlatego mówi wyraźnie: nie ma go tutaj. Zmartwychwstał, jak powiedział. To jest werset 6. I teraz końcówka wersetu 7. Oto, co miałem wam powiedzieć. Proste, suche stwierdzenie faktu. A zatem kobiety, słysząc słowo anioła, słysząc tę niezwykłą wiadomość, z lękiem z jednej strony, ale i z radością odchodzą od grobu i biegną, żeby oznajmić tę prawdę uczniom Jezusa, ale naprzeciw nich wychodzi Jezus. Pozdrawia je i mówi: witajcie. Pewnie padło to znane nam Shalom Lechem, pokój niech będzie z wami. Bo przecież Chrystus jest pokojem i to jest ten pierwszy dar zmartwychwstania. To jest pierwszy dar zmartwychwstałego. To, że wreszcie mogę być spokojny o swoją przyszłość, mogę być spokojny o moją teraźniejszość i co więcej, mogę być spokojny o swoją przeszłość, mogę spokojnie spojrzeć na wszystko, co się wydarzyło, bo to jest odkupione. Każdy mój grzech. Nie muszę się tym martwić. Nie muszę być przerażony. Chyba, że nie wyznałem go Bogu, chyba, że ukryłem coś w sobie. Jeśli ukrywam, będę tkwił w przerażeniu. Jeśli ukrywam jakąś ciemność, rzeczywiście nie potrafię wtedy znieść miłości Boga. Uciekam. Uciekam z Eucharystii, uciekam z liturgii, uciekam od słuchania Słowa Bożego, od adoracji. Po prostu uciekam przed Panem. Te kobiety nie uciekały. One szukały Jezusa. One chciały Go naprawdę spotkać. Więc podchodzą, obejmują za nogi, oddają pokłon i słyszą, że nie ma się co bać, że to jest koniec lęku, że nie ma już od tej chwili lęku. Ale brak lęku towarzyszy jedynie tym sercom, które kochają, które szukają Jezusa. A co z tymi, którzy nie szukają? Niektórzy strażnicy przychodzą do miasta, powiadamiają wyższych kapłanów o wszystkim, co się wydarzyło. No i właśnie, i zaczyna się rozszerzać pogłoska, jakoby przyszli uczniowie nocą, myśmy spali, wykradli jego ciało, ukradli Jezusa. Ukraść Jezusa, ukraść łaskę, zakraść się po to, żeby, no właśnie, żeby przywłaszczyć sobie coś, co do mnie nie należy. O to mogli być posądzeni apostołowie. Ale rozszerzmy trochę całą tę wizję wyższych kapłanów i to kłamstwo, którym karmią świat bez mała już 20 wieków. Rozchodzi się ta pogłoska, rozchodzi się kłamstwo. Może warto wrócić do raju, do tego pierwszego kłamstwa. Do kłamstwa, które spowodowało, że człowiek chciał ukraść swoją przyszłość bez konsultowania jej z Bogiem. Chciał ukraść to, co należy do Pana. Gdy kradnę świętość, kiedy kradnę łaskę, kiedy biorę to, co do mnie nie należy, kiedy jestem autentycznie złodziejem, a nie tym, który przychodzi do mojego Boga i mówi: zgrzeszyłem, potrzebuję Ciebie i otrzymuję za darmo, tak jak w tej przypowieści o dłużnikach, kiedy ktoś przychodzi i mówi: oddam Ci, chociaż suma była horrendalna, tam chyba chodziło o 10 tysięcy talentów. Pan odpuścił, darował dług, dał łaskę. A co to znaczy ukraść? Co to znaczy ukraść to, co jest największą świętością? Ukraść błogosławieństwo, ukraść miłość. Czy to się da zrobić? Czy da się ukraść ciało Jezusa? Czy da się ukraść Jezusa? Przecież Bóg jest Bogiem wolności. Przecież On daje miłosierdzie tym, którym chce i okazuje łaskę tym, którym mu się podoba okazać łaskę. To usłyszał Mojżesz na Chorebie, na Synaju. Takiego Boga mamy. Nie trzeba kraść. Ale każdy, kto wchodzi w kradzież, ten nie rozumie miłości. Każdy, kto wchodzi w kradzież, zaczyna paktować z diabłem. Stoi po stronie złego. I ci, którzy mieli prawo, którzy mieli proroctwa, ci, którzy wiedzieli, jaki jest Bóg, ci, którzy wiedzieli, że Bóg chce być, że Bóg jest Bogiem wiernym, Bogiem miłosiernym, Bogiem, który daje błogosławieństwo, oni namawiają do kłamstwa. Oni stają po stronie ojca kłamstwa, tego, który kradnie łaskę. Tego, który chce wykraść ziarno słowa, który chce wykraść błogosławieństwo z serc wierzących. Nie dajmy się na to nabrać. Jest takie niebezpieczeństwo zaraz po świętach, szczególnie właśnie tych wielkanocnych, kiedy przygotowywaliśmy się przez post, kiedy przygotowani przez post weszliśmy w Wigilię Paschalną, wyznaliśmy wiarę, wyrzekliśmy się złego ducha, odnowiliśmy przyrzeczenia z naszego osobistego chrztu, że nagle człowiek sobie powie: święta, święta i po wszystkim. Nie, tak nie jest. Nie jest po wszystkim. Jest zupełnie nowe. Kiedy najstarszy w rodzinie Żyd albo ojciec rodziny miał głosić Hagadę w swoim domu, kiedy mówił dzieciom, dlaczego ta noc Paschy jest inna od wszystkich innych nocy, dlaczego ta noc Paschy jest inna od wszystkich pozostałych nocy, on mówił to w taki sposób, żeby dzieci wiedziały, to się dzieje na naszych oczach, to jest dziś i teraz. I tak ma działać Słowo, i tak Bóg chce działać w naszym życiu, tak Bóg działa w naszym życiu, tu i teraz. Te święta zmieniły rzeczywistość. Ten czas, który przeżyliśmy, jest czasem nowym. Jest czasem, w którym doświadczamy nowego przyjścia Jezusa, nowej obecności Pana. I nawet jeśli są pogłoski, nawet jeśli są jakieś wieści, pewnie w mediach, choć jakoś mało ostatnio zwracam uwagę na programy telewizyjne, zawsze pokazywały się w okolicach Wielkanocy jakieś wątpliwości, jakieś zamieszania związane z grobem, z ciałem Jezusa. No właśnie, wieści i pogłoski, powtarzane aż do dziś, że zmartwychwstanie to tylko wytwór wyobraźni kościelnej. My przeżyliśmy, My doświadczyliśmy. My jesteśmy tymi, którzy rozpoznali Jezusa, którzy weszli do pustego grobu, choćby nie wiadomo, jak ten grób był pięknie przyozdobiony w naszej parafii, ten grób będzie pusty. Tam nie będzie Jezusa. Możesz wejść, możesz zobaczyć, możesz doświadczyć. Wychodzisz stamtąd i masz nowe życie. I wiesz, że Chrystus jest gdzieś indziej. Że Chrystus jest przy tobie, że Chrystus ciebie umacnia, że Chrystus ciebie błogosławi, że Chrystus daje ci siebie samego. I co się wtedy dzieje? Kiedy otrzymujesz Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego, kiedy otrzymujesz na nowo łaskę i błogosławieństwo, kiedy doświadczasz, przeżywasz, jesteś w zmartwychwstaniu Pana. Ano, na to nam odpowiada właśnie to pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Tekst, który jest podany i który usłyszymy na liturgii, to fragment drugiego rozdziału, najpierw werset 14, a później od połowy 22 do końca 32 wersetu. Tytuł tego czytania, podany w lekcjonarzu, brzmi: Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieje 2, od właściwie 14, 22b do 32. Kiedy zaglądamy do Biblii, cały ten fragment od 14 aż do 36 wersetu ma tytuł Pierwsze wystąpienie Piotra. Przybliżmy sobie przez moment tę sytuację. Zesłanie Ducha Świętego. Odkrycie pełni łaski. Po dniach modlitwy. Po tym czasie, który już przeżyli z Jezusem przed Jego wniebowstąpieniem i po czasie w Wieczerniku, przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, świętowanie żydowskie, a to miejsce, na którym przebywają apostołowie, nagle wypełnione zostaje mocą Ducha Bożego. Wszyscy zbiegają się na plac, wychodzi Piotr i pozostali i zaczyna mówić donośnym głosem. Zaczyna zwracać się do tych, którzy mieszkają w Jerozolimie i do tych, którzy są Judejczykami. Pozostali apostołowie pewnie mówili do każdej innej nacji, bo przynajmniej takie jest świadectwo Dziejów Apostolskich. I Piotr zaczyna w te słowa. Ci ludzie, tego nie usłyszymy w dzisiejszym czytaniu, ci ludzie nie są wcale pijani, jak sądzicie. Jest dopiero 3 godzina dnia, czyli 9 rano. Ale spełnia się właśnie zapowiedź proroka Joela. Wyleję mojego ducha na każde stworzenie w dniach ostatecznych, tak mówi Bóg. Będą prorokować synowie wasi i wasze córki. Izraelici, posłuchajcie mnie uważnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki. Piotr zaczyna opowiadać o Chrystusie. Mówi o tym, że to właśnie Żydzi rękami przestępców ukrzyżowali go i zabili. Ale nawet śmierć, nawet te wszystkie plany, nawet to knowanie człowieka i demona razem wzięte nie zwyciężyły. Bóg wskrzesił go, Bóg uwolnił od więzów śmierci, bo nie było możliwe, żeby śmierć panowała nad Jezusem, żeby śmierć zapanowała nad tym, który jest życiem, który powiedział wyraźnie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem tym, który daje życie na wieczność. Ja jestem z wami, ja chcę być z wami, ja będę z wami, aż do skończenia świata. Piotr ma to doświadczenie, Piotr wie. Piotr nie tylko jest przekonany, Piotr po prostu spotkał Jezusa zmartwychwstałego. Piotr jest z Chrystusem. Dlatego napełniony Duchem Bożym daje konkretne świadectwo i dlatego właśnie powie w ostatnim, 32 wersecie tego czytania, tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my wszyscy o tym świadczymy. Jesteśmy po to, aby dawać świadectwo. Siostry i bracia, minęła ta radość nocy Paschy, kiedy ucieszyliśmy się błogosławieństwem, kiedy ucieszyliśmy się nowym życiem, kiedy zobaczyliśmy, że grób jest pusty, odetchnęliśmy na nowo z ulgą, że Chrystus jest Bogiem żyjącym, że Ojciec Niebieski jest wierny w każdej swojej obietnicy. A ponieważ to się stało, jesteśmy wezwani do świadectwa. Jesteśmy wezwani do tego, by być znakiem. By być znakiem. By świadczyć o miłości. Przez miłość. By świadczyć o miłości Boga swoją własną miłością. Słabą, owszem, grzeszną, często tak. Bo jesteśmy słabymi grzesznikami. Ale miłość Ojca, miłość Boga Ojca, objawiona w Chrystusie przez Ducha Świętego, objawiona każdemu z nas, ma się objawić także przez nas, światu. Jesteśmy świadkami. Wszyscy o tym świadczymy. Jakie jest twoje świadectwo? O czym świadczysz? Najważniejszym pytaniem Paschy tegorocznej było dla mnie pytanie, które nie było pytaniem, ale stwierdzeniem anioła, ale gdzieś tam w moim sercu pojawiło się to jako pytanie. Anioł powiedział do kobiet: wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Zadałem sobie wtedy na Pasrze, najpierw tej naszej parafialnej, a potem we wspólnotach, osobiście pytanie: kogo ja szukam? Kogo szukam tej nocy? Czego szukam? Czego pragnę? Natomiast dziś, poniedziałek wielkanocny, Piotr zadaje mi pytanie, mówiąc za wszystkich apostołów, jakby jednym głosem. My jesteśmy świadkami, my wszyscy o tym świadczymy, że tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił. Czyim świadkiem jestem? Czego świadkiem jestem? O kim świadczę? O czym świadczę w tych dniach? Tego popołudnia, tego wieczoru, tej nocy, tego poranka, w tym dniu zmartwychwstania, w tym dniu wspaniałym, w którym mamy się wszyscy radować, bo przecież cały czas śpiewamy ten tekst w czasie liturgii. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie dać pozytywnej odpowiedzi. Tak to już jest. Ale Pan daje nam wszystko. To Bóg nas prowadzi. To On nas umacnia. To On daje nam łaskę świadectwa. To On sprawia, stając przed każdym z nas, dzień w dzień, w Eucharystii, w swoim Słowie, obecny w swoim ciele i krwi, i mówi: nie bójcie się. Nie bójcie się. Więc nie bójcie się, siostry i bracia. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.
Bogu niech będą dzięki.